Dziś przypada setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Proponuję Państwu rozmowę z panem Grzegorzem Kicińskim, zaangażowanym w działalność Fundacji Aniołów Miłosierdzia. To między innymi z inicjatywy właśnie tej fundacji rozpoczęła się pielgrzymka pokoju. W ramach tego do konkretnych miejsc naszej ojczyzny dociera monstrancja fatimska, wotum Polaków dla Fatimy. O sile wstawiennictwa Maryi i szczególnych spotkaniach z Bogiem przez jej posłannictwo usłyszymy w tej rozmowie. Zapraszam do słuchania. Okazją do naszego spotkania jest obecność monstrancji fatimskiej. Piękny dar i piękne dzieło, też pielgrzymka pokoju. Chciałabym zapytać o źródła tego, że pielgrzymka się rozpoczęła, że taki właśnie dar będzie ofiarowany w Fatimie, a inicjatorem tego jest kustosz sanktuarium Matki Bożej na Krzyptówkach w Zakopanem. Ale jakie były tego początki, skąd te pragnienia?
Pragnienia, myślę, że biorą się z relacji ojca Mariana Muchy właśnie z Krzyptówek, kustosza tego sanktuarium. Mówię o relacji jego z Maryją po prostu. Myślę, że to jest relacja wdzięczności. Pracuje tam po prostu, posługuje w sanktuarium, które jest pierwszym wotum takim zacnym i pięknym, z sercem góralskim wybudowany. Tam każdy element mówi o wdzięczności. Gdzie bym nie poszedł, do którego krużganka nie zaszedł. Tam jest po prostu wszystko wymuskane. Góral jak to za coś się weźmie, to skończy. I to z przytupem, ze śpiewem. To wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć. To jest dar wdzięczności. I ojciec Marian Mucha po prostu chodził z tym pragnieniem, by ten dar przekazać, ale nie miał pojęcia, jak to zrobić. I takiego zmartwionego, zamyślonego spotkał nasz fundator, który akurat tam był, fundator Fundacji Aniołów Miłosierdzia, i zapytał, co cię tak trapi. I on powiedział, że mam taki pomysł, wiesz, ale to będzie dużo kosztować, i opowiedział o całej tej idei, a że nasz fundator jest urodzony w Święto Maryjne i większość kluczowych elementów jego życia wydarzyło się w Święto Maryjne, co zauważył później. Jedną z swoich firm założył w Święto Maryjne, teraz było 20-lecie właśnie 3 maja obchodzone, więc on mówi, zrób to, nie martw się kompletnie o pieniądze. I jak to ojciec Marian się przestał martwić, tak powstało, zwizualizował to marzenie. Chciałbym powiedzieć Mariusz Drapikowski, czyli twórca Drapikowski Studio, ale on już zdradził nam tajemnicę, że autorem rzeźby tej Madonny jest jego syn Kamil Drapikowski, który okazał się bardzo utalentowanym rzeźbiarzem, i spod jego dłuta wyszła twarz i cała postać Maryi. Ta monstrancja powstała według myśli Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, który w encyklice mówiącej o niewieście Eucharystii powiedział, że Maryja była pierwszym tabernakulum w momencie, gdy powiedziała tak na wezwanie dobrą nowinę przyniesioną przez Archanioła Gabriela. I ona w tym momencie stała się tabernakulum, a stała się także pierwszą monstrancją, gdy poszła do Elżbiety. I idąc za tą myślą, została stworzona właśnie monstrancja w takiej, a nie innej postaci. Jeszcze dodatkowo w Piśmie Świętym jest fragment mówiący, znany fragment mówiący o niewieście obleczonej w słońce, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Patrząc na monstrancję fatimską, widzimy, że ona jest otoczona pewną aureolą, ale cała jest jakby z tyłu otoczona właśnie tym wieńcem. Dla podkreślenia tych gwiazd 12 są fragmenty potwierdzone przez NASA, fragmenty meteorytów, a pod jej stopami księżyc, także fragment potwierdzony przez NASA, fragment autentycznej skały księżycowej. Ten kształt wieńca, który otacza Maryję, także odnosi się do cudu słońca w Fatimie, gdy Maryja, wiedząc, jak jesteśmy oporni w przyjmowaniu jej dobrej nowiny, obiecała cud. I ten cud się zdarzył. Patrząc na tą monstrancję, możemy sobie przypominać. Oczywiście elementem monstrancji jest zawsze miejsce, gdzie Chrystus ma być adorowany, bo sama monstrancja jest po prostu ramą, nie jest czymś, co czcimy. Jest natomiast pewnym właśnie pewną ramą, która nam pomaga adorować Chrystusa. I w centrum jest Chrystus, który jest otoczony różańcem. To jest bardzo ciekawy motyw, ponieważ bardzo często, modląc się na różańcu, zapominamy, kto jest w centrum. I w centrum różańca zawsze był Chrystus, o czym Jan Paweł II wielokrotnie mówił i nas tego uczył. Prosił nas zresztą, żeby modląc się, mówiąc Zdrowaś Mario, zawsze mówiąc najsłodziej wypowiadać imię Jezus. I samo to imię Jezus jest w centrum modlitwy maryjnej, prawda? Ona jest w samym środku, jest pewnym sercem tej modlitwy. Dlatego nie boimy się patrzeć na Maryję, która przynosi nam Jezusa właśnie w swoim sercu, w sercu różańcowym. Chcę powiedzieć o tym, że ona nam przynosi. To jest obraz dynamiczny. My po prostu, tak jak siostra Michała mówiła, my jesteśmy zasiedziali w naszym egoizmie, w naszym wygodnictwie, w naszych problemach także. Jesteśmy wielokrotnie też po prostu niewolnikami naszych grzechów. I Maryja wie o tym. I nie gorsząc się nami, po prostu przychodzi do nas, przynosząc nam Jezusa, który nas jako jedyny może nas zbawić. On jest księciem pokoju, on jest tym dawcą naszego ukojenia, sensem życia. Chcę powiedzieć o tym, że monstrancja jest o tyle pięknym obrazem, monstrancja maryjna, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że w Ewangelii, gdy mówimy o spotkaniu Maryi z Elżbietą, mówimy o radości Elżbiety, która się wówczas dopiero rozradowała. To jest niezwykłe. Ona była kobietą, która doświadczyła cudu, urodziła w czasie starości, ale schowała się. Była tak utrudzona, tak cierpiała przez całe swoje życie, że ze wstydu, z bólu schowała się. I dopiero gdy przyszła Maryja, ona się rozradowała. I my także mamy wiele cudów w swoim życiu, wiele doświadczyliśmy dobra, ale my potrzebujemy, żeby ona przyszła do nas i po prostu na nowo nas stworzyła chrześcijanami, na nowo nas stworzyła mnie osobiście ojcem rodziny, mężem, żebym mógł być naprawdę rozradowany w mojej historii. Ja potrzebuję, żeby ktoś do mnie przyszedł z zewnątrz. Taki jest w ogóle nasz Bóg. Cała historia zbawienia jest dynamizmem Boga, który przychodzi, który angażuje się, który nas odnajduje w naszych zniewoleniach, który przewidział już, jeżeli nawet ktoś teraz słucha, kto jest całkowicie w grzechu, niepojednany i nie widzi żadnej szansy na pojednanie, albo nie widzi żadnej szansy na pojednanie na przykład z Bogiem swojego syna, córki, to niech się nie boi. Niech naprawdę pójdzie do Maryi i powie, zajmij się nim. I ona to zrobi. Powiedz po imieniu, imię swojej córki, swojego męża, nie wiem, powiedz to, zajmij się nim, bo ja nie potrafię, nie mam na to pomysłu i nie mam takiej mocy. Ale Ty masz w sobie Chrystusa, Zbawiciela. Można o tym powiedzieć także o swojej historii. Elżbieta była naprawdę osobą starszą już. Naprawdę była staruszką. I ona poczęła syna. I z niej, i nawet osoby właśnie, to jest ciekawa katecheza, która mówi o tym, że Elżbieta była człowiekiem zgorzkniałym, która już była bezpłodna, a gdy Izraelita słyszał bezpłodny, to znaczy przeklęty, to znaczy odcięty od Boga. I my też może jesteśmy bezpłodni w dobre uczynki, bezpłodni w ogóle w miłosierdzie, w przebaczeniu. Widzimy, że patrzymy na męża, nie wiem, pijaka i myślimy sobie, nie, jemu nigdy nie przebaczy, nie ma takiej możliwości. A jesteśmy bezpłodni w ten dobry uczynek, w miłosierdzie. I przychodzi Maryja, która może sprawić, przynosząc nam Jezusa, że my staniemy się płodni w dobre uczynki. Bo tylko On może to sprawić. W ogóle dobra nowina chrześcijaństwa, tak, że nie ma czasu, z którym można nazwać przeklęty, że wszystko jest przegrane. Nie, my żyjemy już w czasie zbawionym. Czyli to wszystko, cokolwiek się wydarzyło w naszym życiu, może zacząć owocować w dobre uczynki, w miłosierdzie, w przebaczeniu.
Święta Maryjo, módl się za nas. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nas. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Maryja w znaku tej monstrancji wyrusza w świat, żeby też odnowić i żeby dać, myślę, szansę na nawrócenie w naszym życiu, na odkrycie tego, że jesteśmy jednak zdolni do czynienia dobra, do czynienia miłosierdzia, co już zdążyło się wydarzyć na przestrzeni pielgrzymki pokoju, gdzie Maryja właśnie w znaku tej monstrancji dotarła ze swoim niezwykłym orędziem, przesłaniem.
Gdzie ona nie dotarła? To ona tylko wie. Natomiast chciałbym powiedzieć, że my stworzyliśmy pewne kalendarze. Na samym początku, już po rozmowie z ojcem Marianem, zobaczyliśmy monstrancję. To było niezwykłe w ogóle, jak pan Rabikowski nas ją przywiózł. O nie mieliśmy po prostu. I potem stworzyliśmy te kalendarze. Pierwszy kalendarz trafił do kosza, drugi kalendarz trafił do kosza, aż w końcu spotkaliśmy mądrą osobę. Ja spotkałem mądrą osobę, która mi powiedziała: Grzegorz, może zrobiłbyś to tak, jak powinno być, czyli pójdź do Maryi i zapytaj ją, gdzie chciałaby być, gdzie ją wołają, gdzie jest największe cierpienie. Właśnie cierpienie człowieka Maryję przyciąga najbardziej. Tak samo jak miłosierdzie Boże należy się najbardziej tym, i to proszę zwrócić uwagę, że Jezus mówił właśnie, to użył tego słowa, należy im się, tym, którzy są najbardziej w cierpieniu, najbardziej odeszli od Niego, od Boga, żyją w największych grzechach. To jest niezwykłe, naprawdę zadziwiające zawsze, podstawa naszego Boga. I zapytałem o to, po prostu gdzieś w końcu się przełamałem i zapytałem na którejś z modlitw. Od tego momentu zaczęły się telefony. Były już też bardzo takie cudowne właściwie wydarzenia, ponieważ pierwszym takim dla mnie znaczącym momentem było zaproszenie na urodziny katedry w Radomiu. Tam biskup Tomasik nas zaprosił. Wcześniej było bardzo takie ciepłe spotkanie, podczas którego właśnie pasterz tej diecezji wyraził takie pragnienie, by monstrancja była w czasie urodzin diecezji, i w te urodziny były w zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Więc zwiastowanie monstrancja pojawiło się w katedrze radomskiej. Biskup Tomasik powiedział w takim odruchu serca o tej monstrancji, o pielgrzymce w sposób niezwykły. Ja się tego nie spodziewałem. Naprawdę takie ojcowskie wezwanie do tego, żeby błogosławieństwo, żeby ruszyć rzeczywiście w tą pielgrzymkę. Wcześniej oczywiście też było to też takie kluczowe, wydaje się, spotkanie w konferencji Episkopatu Polski, gdzie arcybiskup Gądecki nas zaprosił. Monstrancja stanęła w miejscu, w którym zwykle siedzi prymas Polski i cały dzień tam stała. Gdy uzyskaliśmy błogosławieństwo pasterzy, wiedziałem, że to już zaczyna być inicjatywa Boża. Mogę tylko się rozglądać, gdzie są jakieś sygnały, gdzie możemy pojechać. Od razu mówię, że wprawdzie nazywam się Grzegorz Kiciński, ale w tej całej pielgrzymce raczej wolę się określać jako osiołek Maryi, bo taka jest moja funkcja. Po prostu jeżdżę, zawożę ją w miejsca, gdzie jest zaproszona, albo gdzie właśnie czuję się wołana. Byliśmy już oprócz katedry, trafiliśmy także do kilku parafii, rozpoczynając na przykład Jerycho Różańcowe, radomskie. Byliśmy też w kilku parafiach w Gdańsku, uczestnicząc głównie w adoracji, w intencji właśnie pokoju i pojednania. Natomiast takie coś, co wykraczało poza moje wszelkie wyobrażenia, to było uczestnictwo w uroczystościach Bożej Królowej Polski w Częstochowie. Wcześniej kilka dni, 7-6 dni właściwie, bo 7 dni już tam była, ale 6 dni była adoracja w kaplicy świętego Pawła Pustelnika na Jasnej Górze. Natomiast trzeciego ojcowie Paulini mnie całkowicie zaskoczyli, co nie zaskakuje osiołka, tak? Każde poklepanie po karku go chyba zaskoczy, ale wyszli z inicjatywą ojcowie, żeby Maryję wziąć do procesji eucharystycznej, i odbyła się właśnie bardzo piękna procesja eucharystyczna na koniec uroczystości 3 maja. Tam też była korona Maryi, o czym już jest wiadomo dużo od dłuższego czasu. Właściwie jadąc z Częstochowy sobie to uświadomiłem, że po tym wydarzeniu, gdy Maryja była w swoim domu właściwie, bo Jasna Góra jest traktowana jako dom Maryi, ruszyła do świętego Józefa, do swojego ulubieńca, do polskiego Nazaret. Więc naprawdę proszę mi uwierzyć, uczestniczymy w czymś jakby na nowo pisanej Ewangelii dla nas osobiście. Ewangelia jest napisana jako dobra nowina dla nas i ona ma moc cały czas realizować się w naszym życiu na jedno nasze tak. I gdy uświadomimy sobie, że to nie są przypadki, po prostu Maryja wyruszyła, ten dynamizm już się odbywa, już ona idzie i jest w pewnym nastawieniu, żeby przyjść do bardzo konkretnych naszych doświadczeń narodowych także. A jakie to są doświadczenia? Jest przede wszystkim jedno. Jest nasze zranienie, to rozorane nasze serce na dwie części. Jesteśmy dzisiaj narodem bardzo skłóconym. Także wewnątrz, w rodzinach, ale to nie trzeba być jakimś odkrywcą, żeby nie wiedzieć, że nasz naród jest dzisiaj bardzo mocno podzielony i nie ma słowa ludzkiego, które mogłoby wyrazić to zranienie, po pierwsze, a po drugie nie ma takiego ludzkiego lekarstwa, które mogłoby to zaleczyć. Wiedząc o tym, Maryja po prostu wyruszyła do nas. Chodzi po naszym kraju, by przynieść nam Jezusa i na nowo stworzyć nas jako jedno, jako ten klejnot naprawdę wyróżniony wśród innych narodów. I to my sami sobie tego nie wymyśliliśmy. I to jest historia piękna, można do tego wrócić. Po prostu włoski jezuita, któremu się objawiła Maryja, wyraźnie to usłyszał, że posłuchaj, dlaczego ty mnie nie nazywasz królową Polski? Dlaczego? I to o tym dowiedział się papież, powiedział potem o tym naszemu królowi. Potem dowiedzieli się dopiero o tym polscy jezuici. I dopiero potem zaczęliśmy mówić, jakby na końcu, dumieni, że nasza mama jest królową. To jest piękna historia, że mamy królową naszą, polską, która chodzi teraz od wioski do wioski, od miasta do miasta, aby na nowo nas pojednać. Od Józefa rusza, znowu wraca jakby na krzeptówki, będzie uczestniczyła w głównych uroczystościach związanych z początkiem objawień 13 maja i oczywiście kilka dni przed nimi. Potem jedziemy, znowu wracamy do Trójmiasta, głównie będziemy w Gdyni. Tam także spełnia się pewne pragnienie, żeby monstrancja trafiła do zakonów kontemplacyjnych. Jak to niektórzy mówią, modlitwa w zakonach kontemplacyjnych to jest trochę inna liga. To jest jakby inna relacja, do której możemy tęsknić, chociaż siostry się z tym nie zgadzają. One się uważają za ostatnie. No wszyscy wiemy, że gdy widzimy, jak wyglądają twarze sióstr w kontemplacji Chrystusa, chcielibyśmy mieć taką twarz na co dzień. Więc tam będziemy w dwóch zakonach karmelitanek w Gdyni i u sióstr betlejemitek pod Trzemudem. Potem dwie parafie gdyńskie. O tym będziemy informować konkretnie, które, ponieważ chętnych jest dużo, a czasu niewiele, więc jeszcze będziemy decydować. Potem wracamy do Warszawy chwilę. Tam będzie spotkanie przedstawicieli władz, którzy prosili o tę obecność, ale to będzie adoracja absolutnie indywidualna, więc nie nagłaśniamy tego, nie mówię kto, nie mówię gdzie, bo to jest piękne, wydaje mi się, że to jest coś na wzór modlitwy naszych królów właściwie, którzy w kluczowych momentach oddawali się w ręce Maryi. Ci, którzy mają jakieś wyczucie, kto to może być, to będą wiedzieli, kto to. Potem jest kolejny cud, ponieważ ja wcześniej miałem takie marzenie, żeby trafić do tego sanktuarium, o którym zaraz powiem, ale wszyscy mówili, że to jest niemożliwe. Po prostu, że to jest niemożliwe. I dostałem telefon z tego sanktuarium w Piekarach Śląskich i dokładnie wskazali datę, o której kiedyś marzyłem, ale mówiono, że to niemożliwe. Dzień, w którym gromadzi się tam zmierzają tam pielgrzymki męskie. I to jest to, co mi oczywiście jest najbliższe. Od 25 maja do 28 monstrancja tam będzie przebywać. Właśnie przeczytałem kilka dni temu zaproszenie do tego, żeby Maryja przeszła przez pola lednickie w czasie spotkania młodych, żeby ona jakby towarzyszyła tym uroczystościom. Następnie jedziemy szybciuteńko do Dąbrowy Górniczej jeszcze tego samego dnia i tam 4 czerwca, 4 jest niedziela, monstrancja będzie przebywać. Od 9 do 11 czerwca będziemy w Dzierżoniowie lub w Poznaniu. To jeszcze czekamy na informację od biskupa. 15 czerwca, czyli Boże Ciało, centrum obchodów, czy jakby to centralne święto eucharystyczne. Mamy nadzieję być tam, gdzie będzie telewizja Polonia. Czekamy na potwierdzenie, gdzie to ma być. To była inicjatywa arcybiskupów, więc chcemy być temu posłuszni. Ale już wieczorem monstrancja prawdopodobnie znajdzie się znowu w Dąbrowie Górniczej na koncercie uwielbieniowym, który od kilku lat jest tam organizowany. Od 16 do 18 czerwca to będzie albo Wrocław, Kraków, albo znowu Poznań. Jak widzicie Państwo, po prostu ten kalendarz jest dynamiczny. Od 22 do 25 będziemy w Warszawie. Przede wszystkim 23 czerwca w Matki Bożej Łaskawej, czyli patronki Warszawy, będziemy właśnie u naszej gospodyni, bo akurat mieszkam w Warszawie, więc tak mogę sobie pozwolić na taką poufałość. Od 30 czerwca do 2 lipca będzie Nowe Miasto Lubawskie z odpustem świętego Tomasza. Prawdopodobnie Godynice, to dlatego mówiłem, że od wioski do wioski także Maria idzie. Godynice i okolice, niedaleko Kalisza. Tam 3 parafie prawdopodobnie będą gościć Maryję i to jest piękne, bo tak, bo wydaje mi się, że w ogóle kult maryjny jest troszeczkę uratowany także przez wioski bardziej. Tak często niesprawiedliwie traktowane i wyśmiewane. Ale jak sobie przypomnimy, o kim mówił Jezus, błogosławiąc Ojca, że błogosławić Ojcze nieba i ziemi, że zakrywać te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiły się prostaczką. Mój zresztą brat jest profesorem, cenię wszystkie tytuły i naprawdę głęboki szacunek. Natomiast ja zawsze lubię wracać do tego słowa, żeby nie tracić tej relacji prostoty, żeby nie zapominać, że Boże objawienie całkowicie przerasta nasz rozum, całkowicie. Że nasz rozum jest naprawdę malutkim orzeszkiem, który został bez łaski nie w stanie zrozumieć nic, a z łaską jest w stanie zrozumieć wszystko. Bardzo też piękna uroczystość w Rychwałdzie od 12 do 16 lipca. Potem 21-23 lipca to jest Zakopane Olcza, sanktuarium związane z kultem Medalika i tam jest akurat też odpust. Na zaproszenie proboszcza tam jedziemy. Dalej czekamy na informacje dotyczące Kalwarii Zebrzydowskiej. To nie potrafię podać jeszcze dat, ale jeszcze dwie bardzo ciekawe tutaj daty się pojawiły, a mianowicie 25 lub 6 lipca w ośrodku dla niepełnosprawnych w Brańszczyku odbędzie się tak kulminacyjne spotkanie drabiny Jakubowej. To jest miejsce, które jest niezwykłe, bo ono obchodziło niedawno 50-lecie. Tam dzieją się rzeczy naprawdę cudowne. Turnusy rekolekcyjno wypoczynkowe dla niepełnosprawnych. Początek ich sięga właśnie 50 lat wstecz. Były organizowane w Łaźniewie pod Warszawą. Potem zostały przeniesione właśnie do Brańszczyka. Natomiast w tym Łaźniewie uczył się, właściwie tworzył pierwsze katechezy dla niepełnosprawnych i dla chorych niejaki Karol Wojtyła, znany skądinąd. Był także tam częstym gościem kardynał Wyszyński, a także arcybiskup Dąbrowski. W stulecie będziemy świętować właśnie tego człowieka Dąbrowskiego, już sługi Bożego. Będzie uroczystość właśnie w Brańszczyku i tam kulminacja wszystkich turnusów właśnie dla niepełnosprawnych i tam także się pojawi monstrancja, która będzie jakby tutaj zbierać wszystkie te intencje. I jeszcze nie jest wykluczone, że monstrancja pojawi się świętego Augustyna w Warszawie. Finał tej wyprawy maryjnej jest na wybrzeżu od 1 do 3. Wiadomo, z czym te daty się Polakom kojarzą. Natomiast później jest chwila ciszy, ponieważ monstrancja musi przejść retusz. Nie chcę mówić, że jak każda kobieta musi iść do kosmetyczki, ale akurat chcemy przygotować po tej długiej wędrówce, żeby monstrancja po prostu została przygotowana już na przekazanie do Fatimy. I trafi po prostu znowu do studia Drapikowski. Jedziemy później z arcybiskupem Jędraszewskim do Fatimy w drugiej połowie września, tak żeby monstrancja mogła już normalnie funkcjonować, kiedy 13 października zjadą tam rzeszę pielgrzymów. Pielgrzymka ponad 200 osób z Podhala, właśnie pod przewodnictwem arcybiskupa Jędraszewskiego. To tyle w naprawdę dużym skrócie, bo mógłbym to o tym opowiadać dużo. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że liczą się tak naprawdę indywidualne spotkania. Wszystkie te miejscowości, które wymieniłem, one są dlaczego ważne? Ponieważ tam mieszkają konkretni ludzie z konkretną historią. Dlaczego tam jest tyle wotów w ogóle? Co znaczy wotum? Wotum zawsze jest okazaniem wdzięczności za to, co się wydarzyło. I gdy spojrzymy na pierwszą, lepszą ścianę takiego sanktuarium, zobaczymy, że tam wiszą kule, które zostawili tam niepełnosprawni. Tam wisi mnóstwo serc. Są setki wpisów, ale nie tysiące wpisów właściwie. Przecież ostatnio pojawiła się nowa książka tutaj w sanktuarium świętego Józefa, Cuda świętego Józefa. Z trudem wybrane spośród wielu, chyba 60 jest opisanych. I to są cuda przeróżne. Pojednania w rodzinie, uratowania od choroby śmiertelnej, wyprowadzenie z kryzysu finansowego, wyjście z nałogów, ponieważ Pan Bóg jest hojny. Czeka tylko na naprawdę szczelinę drzwi w naszym sercu, kiedy przychodzimy pokonani przez nasze słabości. Wydaje się, że to jest najlepszy moment. Pokonani właśnie, kiedy nasza pycha już po prostu nie ma argumentów, bo jesteśmy tak przegrani. I w tym momencie jesteśmy skłonni, dopiero w tym momencie jesteśmy skłonni Bogu powiedzieć tak, bo wcześniej nasza pycha wszystko trawi, wszystko stawia warunki, bramy, a w momencie, kiedy jesteśmy pokonani, wiemy, że już od nas nic nie zależy, że nasze tak jest szczere, bez warunków, już po prostu i tak nie mamy siły. I wtedy przychodzi Bóg ze całą swoją mocą i tego świadectwo możemy wyczytać na ścianach właśnie tych sanktuariów, ale także w księgach wpisów. Liczymy na to, że jesteśmy przekonani, że ta pielgrzymka czymś takim już obfituje, ale także będzie rozsiewać, przede wszystkim owocować pokojem i pojednaniem, bo Maryja ma właśnie taki styl, tak, gdzie przychodzi, zostawia radość, pokój, pojednanie z swoją historią, także bo świadectwo świętej Elżbiety właśnie tym jest. Ona zaczyna błogosławić Pana za całe swoje życie i tak chcemy my też robić po spotkaniu z Maryją.